Jarosław Kaczyński odchodzi z rządu. Polska Agencja Prasowa podała, że ma to uczynić na początku przyszłego roku. Czy oznacza to przedterminowe wybory? A może ucieka z tonącego okrętu? Będzie także o konflikcie wewnątrz rządu oraz o tym, kto zdecydował o wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Z byłą wiceminister Anną Kornecką porozmawiam także o wszechobecnych podwyżkach cen gazu, prądu, paliwa i alkoholu. Czy PiS ma plan, by temu przeciwdziałać? I jak wpłynie to na sytuację polskich rolników? O to dzisiaj zapytam Jana Krzysztofa Ardanowskiego, byłego ministra rolnictwa. Powie także, co sądzi o zdolnościach obecnego ministra Grzegorza Puty. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu reaktor Michał Fałek. Witam.
Witam Ciebie, witam Państwa.
A na łączach pani Anna Kornecka, jak to pani sama napisała o sobie, prawniczka, wiceminister rozwoju pracy i technologii w latach 2020-2021, pierwsza ofiara Polskiego Ładu. Witam Panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Polska Agencja Prasowa donosi, że Jarosław Kaczyński poinformował swoich parlamentarzystów, że na początku przyszłego roku odejdzie, zrezygnuje z zasiadania w rządzie. Podkreśla podobno, że jest to decyzja podyktowana koniecznością większej kontroli nad partią. Taka jest oficjalna wersja. Pytanie do pani minister, jak pani sądzi, czy dojdzie, czy jest to zapowiedź przedterminowych wyborów, czy rzeczywiście to jest jakaś tam kontrola nad partią? Jakie jest pani zdanie?
Obecności pana premiera Jarosława Kaczyńskiego w rządzie, jak i jego odejścia niewielu z nas zobaczy. To znaczy ta obecność była niezwykle mało wychwytywalna, mało klarowna. Nie wiadomo do końca, jaką funkcję tak naprawdę w rządzie poza usunięciem z rządu jednego z koalicjantów pełnił Jarosław Kaczyński. I dzisiaj widać, jak Prawo i Sprawiedliwość się dekomponuje, jak zdekomponowała się Zjednoczona Prawica, jak mobilizacja środowiska odbywa się tylko i wyłącznie przez kupczenie stanowiskami w rządzie, stanowiskami w państwie, w spółkach Skarbu Państwa i być może nadeszła konieczność, żeby Prawo i Sprawiedliwość troszkę mocniej zdyscyplinować i prawdopodobnie z tego powodu Jarosław Kaczyński musi odejść z rządu. Ale tak jak mówię, nie wydaje się, żeby praca w rządzie była dla niego rzeczywiście bardzo absorbująca, dlatego że tej pracy w zasadzie nie dostrzegliśmy.
Czyli nie myśli pani, że to jest zapowiedź jakichś przedterminowych wyborów, że PiS jeszcze chce wykorzystać na przykład jakieś poparcie Polaków związane z tą sytuacją na granicy i ich reakcją, że nie chce czekać jeszcze kilku lat do wyborów?
Nie, myślę, że sytuacja na granicy musi być bardzo stabilna, skoro wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo ogłosił, że odejdzie z rządu. To dosyć zastanawiający komunikat też dla Polaków, którzy dzisiaj zastanawiają się, co tak naprawdę dzieje się na polsko-białoruskiej granicy. Mamy stan wyjątkowy, mamy sytuację, w której rząd przedstawia projekty ustaw, które mają na celu zabezpieczenie polskiej granicy, budowę prawdopodobnie muru na granicy polsko-białoruskiej, a w tym momencie wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo ogłasza swoje odejście z rządu. Więc albo jest to w demokratycznym państwie prawa uznalibyśmy, że jest to objaw jakiegoś przyznania się do błędu, do jakiejś porażki, ale tutaj trudno tak naprawdę odczytać. Być może Jarosław Kaczyński zwalnia jakąś posadę w rządzie dla innych koalicjantów, których musi obłaskawić stanowiskami.
Michale, jak ty odczytujesz no właśnie to, co pani wiceminister powiedziała? Jarosław Kaczyński szedł tam, mówił, że ma kilka spraw związanych z bezpieczeństwem do załatwienia. Teraz mamy sytuację, no, która z bezpieczeństwem nie ma wiele wspólnego. Dużo się mówi od początku sierpnia o tej właśnie inwazji, można powiedzieć, imigrantów na polsko-białoruskiej granicy. No i raptem wiceminister od spraw bezpieczeństwa będzie rezygnował. Czy to są te wybory? Mają być te wybory? Czy on ucieka jakoś od odpowiedzialności? Czy rzeczywiście musi gdzieś tam swoją partię bardziej zawrzeć szeregi.
Może ta ucieczka od odpowiedzialności to jest coś, co tak jakby ja uważam, że może mieć miejsce, chociaż tak naprawdę Jarosław Kaczyński, przecież nie oszukujmy, rządzi krajem, przecież to Jarosław Kaczyński decyduje o najważniejszych sprawach, nawet jednoosobowo może to robić. I czy on jest tym wiceministrem, który tak jak pani minister powiedziała, w ogóle nie wiadomo po co zajął tę funkcję i nie wiadomo co robił, czy nie jest tym wiceministrem, no to nie zmienia faktu takiego, że to Jarosław Kaczyński będzie dalej decydował o głównych, można powiedzieć, kierunkach polityki naszego kraju. Natomiast jeżeli by rzeczywiście sytuacja się pogorszyła, zawaliła, no to w tym momencie on ma czyste ręce, bo przecież nie jest w rządzie.
Porozmawiajmy troszkę o tych podwyżkach. Zewsząd nas dochodzą informacje o tych nowych podwyżkach cen energii, gazu, paliw, to widzimy na stacjach, alkoholu ma być też podwyżka. Przedstawiciele PiS mówią, że taka jest sytuacja na rynku gazu czy paliw i że nie bardzo można coś z tym zrobić, że obniżka akcyzy i tak by wiele nie dała, tak powiedział, bo rozmawiałem też właśnie z byłym ministrem Ardanowskim, że to tam kilkanaście groszy na litrze, to by tam niewiele dało rolnikom. Co pani wiceministra minister sądzi na ten temat tych podwyżek? Czy rzeczywiście to tak PiS nic nie może z tym zrobić? Taka jest sytuacja na rynku, nie wiem, musimy przeczekać, czy no można by było z tym zrobić, tak jak na przykład telewizja TVAM ostatnio, wczoraj umieściła materiał pokazujący wypowiedzi przedstawicieli PiS-u sprzed no już prawie dekady właśnie odnośnie cen paliw, że można jednak coś z tym zrobić. No teraz się wycofali, bo ten materiał chyba zniknął z ich strony, ale jakie jest pani zdanie na ten temat? Można coś z tymi podwyżkami zrobić? Czy polskie państwo coś powinno zrobić? Czy jesteśmy bezradni?
Zdecydowanie polskie państwo powinno robić coś w obliczu szalejącej drożyzny. Widzimy już podwyżki cen energii, to jest kilkadziesiąt procent. Podwyżki cen gazu, które też będą oscylowały w okolicach o kilkudziesięciu procent. Podwyżki cen paliw są ogromne. To jest w tym momencie już prawie 40% od początku tego roku, czyli ta podwyżka jest naprawdę miażdżąca. To wszystko przełoży się, tak jak w materiale telewizji TVAM, na ceny poszczególnych produktów w sklepach. Do tego mamy ogłoszoną podwyżkę podatków, która również przyłoży się jeszcze i napędzi tą spiralę inflacyjną. I rzeczywiście ten materiał, który w telewizji TVAM się ukazał, niezwykle trafnie pokazał takie, można powiedzieć, intencje rządzących i będących w opozycji jednocześnie wtedy w 2011 roku polityków PiS-u, czyli po prostu zawsze szukanie winnego w rządzie co do podejmowanych bądź niepodejmowanych decyzji. I tutaj rzeczywiście ta akcyza mogłaby zmienić troszeczkę sytuację, ale to nie będzie odczuwalna zmiana ze względu chociażby na to, co się dzieje na globalnym rynku energii, na rynku gazu, na rynku paliw i tutaj te ceny po prostu rosną we wszystkich krajach. U nas rosną w dużej mierze dynamiczniej ze względu też na dodatkowe koszty, które ponosimy. Ale też trzeba sobie powiedzieć jasno, mamy kilka dodatkowych zapowiedzi. 3 tygodnie temu Ministerstwo Finansów powiedziało, że podwyżka podatku akcyzowego to fake news, po czym po 3 tygodniach rozpoczęło konsultacje projektu, który ma zmierzać właśnie do podwyżki podatku akcyzowego. Także można go w tym momencie nie podwyższać, ale wszyscy wiemy, że tak naprawdę inflacja, drożyzna jest dzisiaj na korzyść dla rządzących. Tak jak powiedziałam, Beata Szydło w materiale z 2011 roku, w budżecie potrzebne są środki, w związku z czym na takie działania dzisiaj nikt nie chce się zdecydować, a zdecydowanie taka reakcja rządu byłaby dzisiaj pozytywnie odebrana nie tylko przez konsumentów, ale także przez producentów i przedsiębiorców, którzy najbardziej odczuwają skutki podwyżek.
Pokażemy teraz państwu ten materiał z telewizji TVAM. On ukazał się wczoraj, wczoraj też.
Taką ocenę. Ja uważam, że ten czas, kiedy sprawowałem odpowiedzialność za sprawy rolne, był dla rolnictwa korzystny. Zresztą rolnicy, pierwszy raz to się zdarzyło w historii, a ja pamiętam wielu ministrów rolnictwa, że bronili swojego rolnictwa, przyjeżdżając do... Ale jeżeli chcesz tekstu, który był całkowicie, jeszcze raz powtórzę, głupi, szkodliwy dla polskiej wsi. Nie wiem, kto go wymyślił, bo do końca nie było nigdy wiadomo, kto jest autorem. Minister Puda nie był autorem, był tylko twarzą tego projektu. Ale widocznie go akceptował, skoro zgodził się w tak złej sztuce teatralnej brać udział. Ten rok to jest rok zmarnowany. Bardzo wielu rolników w ten sposób ocenia. W bardzo dobrym programie rolnym Prawa i Sprawiedliwości, który był realizowany jeszcze rok temu, który zresztą dał wyraźne wsparcie ze strony wsi partii rządzącej, bo przecież i wybory parlamentarne zostały wygrane dzięki tej determinacji i masywnemu poparciu ze strony rolników. Również prezydent jest świadomy tego, że jest prezydentem dzięki głosom polskiego rolnictwa, polskiej wsi. Więc rolnicy negatywnie oceniają ten rok. Nie chciałbym zbyt daleko może brnąć w dywagację, ale myślę, że również i zmiany kadrowe niedługo w tym obszarze się pojawią. Ze względu na to, że muszą być nowi ludzie z większym zaufaniem ze strony rolników do realizacji tych założeń planu dla polskiej wsi, który został zaprezentowany przez prezesa Kaczyńskiego. Nie sądzę i mówię to z całkowitą odpowiedzialnością, żeby pan minister Puda, który może ma jakieś inne kwalifikacje, inne umiejętności i kompetencje, których ja nie znam, ale nie sądzę, że byłby w stanie zrealizować jakikolwiek program dla polskiej wsi, bo tu już nie wystarczy program, jego zapisy szczegółowe. Musi być również zaufanie do osoby, która będzie to prezentowała. Wieś już nie da się nabrać na jakieś puste deklaracje. Tak jak powiedziałem, twardo chodzi po ziemi i oczekuję, żeby propozycje były bardzo, bardzo konkretne. Liczę na zmiany, ale to nie ode mnie zależy. Ja będę wspierał ten program, poprawiając go, doprecyzowując, tak żeby rzeczywiście służył polskiej wsi, bo zagrożenia nie wynikają z polityki wewnętrznej. Ona, jak sądzę, znam polityków również innych partii politycznych. Wszyscy mają dobrą wolę, by wspierać rolnictwo i obszary wiejskie. Oczywiście tam sobie w szczegółach się pewnie różnią i sobie dogryzają. Natomiast zagrożeniem to jest Zielony Europejski Ład, czyli polityka Unii Europejskiej, która jak walec będzie szła przez wszystkie dziedziny gospodarki w Europie. Również te zapowiedzi, które zgłasza Komisja Europejska. Niestety z przykrością mówię, że również komisarz z Polski, pan Janusz Wojciechowski. To są zapowiedzi niebezpieczne. To są zapowiedzi, które doprowadzą do istotnego zniszczenia rolnictwa, ograniczenia produkcji, drożyzny. Europa stanie się importerem żywności, chociaż jest eksporterem. Odczują to konsumenci. Walka, przeciwstawienie się Zielonemu Ładowi, czy też takie kreowanie polityki narodowej, podkreślam to, narodowej, która będzie korygowała, łagodziła głupotę Unii Europejskiej, jest obowiązkiem władz państwa. Mam nadzieję, wierzę w to, że to Prawo i Sprawiedliwość będzie tą partią zdroworozsądkową, logiczną, która będzie interesów narodowych broniła również przed tymi zakusami płynącymi z Brukseli w zakresie Zielonego Ładu. Programu niepoliczonego, programu szkodliwego, programu odrzuconego przez rolników europejskich, nie tylko naszych, przez rolników europejskich, którzy widzą, że w tej propozycji, która jest wymuszana, propozycja ideologiczna, zmieniająca aksjologię europejską, w tej propozycji rolnictwo może być wielkim przegranym.
Panie Basie, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Również mam nadzieję, że w sprawie tego Zielonego Ładu jednak będzie nas miał kto bronić, chociaż Prawo i Sprawiedliwość na razie akceptuje w większości te postanowienia. Mamy być zielonym państwem, zieloną energią chyba do 2050 roku, także to nie brzmi dobrze, tak jak pan powiedział, również dla polskiego rolnictwa. Z nami był Jan Krzysztof Ardanowski. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
Tak, bardzo dziękuję. To nie brzmi dobrze, natomiast ja mam zdanie odrębne w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości w tym obszarze. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Całość rozmowy z byłym ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim zobaczycie państwo o 18:00 dzisiaj. Widź pod prąd dogrywce. Co jeszcze nas czeka? Tak jak powiedziałem, o 18:00 dogrywka, o 20:30 studium
Ewangelii Jana. Z nowości można już przeczytać wersję spisaną tego wywiadu na naszym portalu idźpodprąd.pl. Minister Puda nie jest w stanie wprowadzić zmian na polskiej wsi. Na koniec porozmawiajmy o gitarach. Pamiętacie Państwo o naszej akcji wsparcia telewizji Idź Pod Prąd, która nie jest usytuowana na żadnych spółkach Skarbu Państwa. Także co miesiąc zabiegamy o Wasze wsparcie.
Nie dostanie też 3 milionów dotacji jak pan Bąkiewicz za to, że broni kościołów, kiedy...
Nie mamy żadnych rot.
Nie mam.
Tak jak
on, nie, ale chyba nie mam.
Ani marszów, także idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam możecie zobaczyć, jak wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd. Na dzisiaj mamy... Leci teraz animacja, zaraz zobaczymy, gdzie się zatrzyma. 395 osób, tak? Na 14 października, dzisiaj Dzień Nauczyciela.
Także tak, możemy też złożyć życzenia nauczycielom, którzy lekko nie mają w tym kraju, bo po pierwsze jest to zawód...
Ale taki wspaniały minister to lekko nie mają?
No właśnie pod tym ministrem to myślę, że lekko nie mają, bo, no bo ten minister nie jest mądrym ministrem ani człowiekiem. Tak.
No Omnimus to jest.
Omnimus,
tak. Na energii nuklearnej.
Ale jest to ciężki zawód, szczególnie też w czasach, kiedy myślę, no jakość wychowania w domach młodzieży czy dzieci, niestety trzeba tak powiedzieć, że spada. To już nie są te czasy, kiedy właśnie mówiło się o kimś, że to jest człowiek starej daty, bo był dobrze wychowany. No teraz ludzie młodej daty, ze smutkiem muszę powiedzieć, są często wychowywani właśnie przez media, przez internet. Rodzice odpuszczają sobie tutaj swoje zadanie nadane im przez Boga przecież. No i nauczyciele się często muszą z tą młodzieżą użerać czy męczyć, także jest to trudny zawód, dlatego tym bardziej jest należny nauczycielom szacunek przy okazji tego Dnia Nauczyciela, jak i życzenia. A co do gitar, no to te 400 gitar na połowę miesiąca to jest taki można powiedzieć, taka nasza standardowa średnia z ostatnich chyba lat nawet już. Czyli jest dobrze, ale prosimy Was o to, żeby ten finisz może nie był taki na ostatni dzień, na ostatnią godzinę. Jeżeli możecie, to zmieńcie tam z 30 na 20 któregoś swoją stałą wpłatę. No i też wszystkich widzów, którzy jeszcze się nie dokładali do tej pory do pracy telewizji Idź Pod Prąd, no zachęcamy, rozważcie tę możliwość. Nie chodzi nam o wielkie kwoty, chodzi nam o stałość i o to, żeby te 1000 gitar nam grało co miesiąc. To też daje nam takiego kopa mentalnego i zachętę wielką i rzeczywiście, no bo wtedy wiemy, że warto dla Was pracować, że jesteście cały czas z nami, pomimo tego, że no w kraju nie jest może tak cudownie, nie zawsze mówimy zachęcające i dobre rzeczy, no bo te komentarze często są takie pesymistyczne, ale to, że trwacie z nami, to nam rzeczywiście dodaje skrzydeł.
Także idźpodprąd.pl/wsparcie, tam możecie znaleźć informacje, jak wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd. Przypominamy Was także o subskrypcji naszego kanału, o polubieniu naszych produkcji, to wpływa, o komentowaniu, także to wpływa na popularność tego, co oglądacie. A ja mam ogłoszenie co do dnia jutrzejszego. Mamy dla Was zapowiedź jutrzejszego programu. Bartek Pankowiak, bohater filmu Zabawa Wchowanego Braci Sekielskich, o jutrzejszej rozprawie z księdzem Arkadiuszem H. i premierze książki Wygrałem z księdzem pedofilem. Już zapraszamy teraz na jutro na godzinę 13. Zobaczcie Państwo krótką reklamę tego programu.
Witajcie. Już jutro odbędzie się premiera mojej książki pod tytułem Wygrałem z księdzem pedofilem. Stworzyłem ją wraz z redaktorką telewizji internetowej Idź Pod Prąd, Kornelią Chojecką. Zapraszamy również na program na żywo, który odbędzie się jutro o godzinie 13 na kanale telewizji Idź Pod Prąd. Warto wspomnieć, że jutro o godzinie 11.30 odbędzie się rozprawa apelacyjna wobec mojego oprawcy. Także jutrzejszy dzień zapowiada się bardzo interesująco. Zapraszamy wszystkich.
Zapraszamy jutro na godzinę 13. Ja dostałem jeszcze śmieszny komentarz od jednego z naszych widzów odnośnie tych sklepów. Seweryn Lech pisze, sklepy do 19, bo po wiadomości o 19.30.
O, to
trzeba oglądać. Trzeba oglądać, bo wiecie, to trzeba mieć kontakt
jeszcze
z
obowiązku
wyborcą.
Nie ma, ale mogą wprowadzić.
Jeszcze. Tutaj kluczowe słowo jeszcze. Za chwilę się z Państwem pożegnamy po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, Harpagan a porwanie Kościoła, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, utworzenie Komisji Edukacji Narodowej. My się z Państwem będziemy żegnać. Ze mną w studiu był redaktor Michał Fałek. Dziękuję.
Dziękuję.
I redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia o 18.
Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć kilka słów o jednej z najradośniejszych, można powiedzieć, takich informacji przekazanych w Biblii dla Kościoła Jezusa Chrystusa, ale najpierw chciałem zacząć od tego Harpagana. Skąd to słowo w języku polskim? Ono oznacza człowieka bardzo silnego, ale jednocześnie porywczego, wręcz szalonego, czyli jakaś siła połączona z jakimś niezwykłym zachowaniem. Mówię, ale Harpagan się tak mówi. No, skąd wzięło się to słowo? No, to przejdziemy do koszulki, którą dostaliśmy od chrześcijan, od biblijnych chrześcijan w Chorwacji. Zobaczcie, to jest ta koszulka z takim napisem. Tu jest tekst biblijny, pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, tam 13-17 werset. I harpazo. Co to jest? O co chodzi? Dlaczego to słowo takie jest ważne dla Kościoła Jezusa Chrystusa? Otóż otwórzmy sobie ten list do Tesaloniczan. Ja już tam skrócę, 16-17 werset. Mowa jest o ostatnim akordzie w funkcjonowaniu Kościoła. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, i tu właśnie jest wiadomość dla Kościoła dzisiaj, czy w najbliższej przyszłości, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Tu użyte właśnie porwani, będziemy porwani w obłokach w powietrze, to jest właśnie to, ten czasownik w bezokoliczniku harpazo. Oznacza on zabrać siłą, porwać, wyciągnąć z czegoś siłą. Możecie sprawdzić sobie na przykład w Ewangelii Mateusza, kiedy przychodzi złodziej i chce coś zabrać gospodarzowi. Czyli jest tutaj mowa o wyrwaniu, porwaniu, ale też użyciu siły. I to zrobi Jezus Chrystus, kiedy przyjdzie po swój Kościół. Następny werset 18. Przeto zachęcajcie siebie nawzajem tą obietnicą.
Czternastego października 1773 roku Sejm Rzeczpospolitej, który zatwierdził pierwszy rozbiór, powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej. Uznano to za konieczne ze względu na decyzję papieża Klemensa XIV, który skasował zakon jezuitów. Papież ugiął się pod presją Bourbonów, którzy usunęli ten zakon z państw, w których panowali, to znaczy Francji, Hiszpanii i Królestwa Neapolu, domagając się jego całkowitej likwidacji. W Rzeczpospolitej jezuici w tym czasie prowadzili około 3/4 wszystkich szkół. Wobec perspektywy zapaści systemu oświaty Sejm uznał, że musi się nią zająć władza państwowa. Skład komisji, która miała pokierować przebudową szkolnictwa w Rzeczpospolitej i którą można uznać za pierwsze w świecie Ministerstwo Oświaty, weszło 4 senatorów i 4 posłów. Pierwszym prezesem komisji został biskup Ignacy Asalski, którego po 3 latach usunięto ze względu na nadużycia finansowe, których się dopuścił. Komisja opracowała trójstopniowy system kształcenia, który potem został przyjęty w zasadzie na całym świecie. Najniższy stopień tworzyły szkoły parafialne, do których mogły uczęszczać dzieci wszystkich stanów. Szkoły średnie utworzono w miastach powiatowych. Najczęściej uczyli się w nich synowie szlacheccy, ale starano się, aby mogły też tam trafić najzdolniejsze dzieci z niższych stanów. Najwyższy stopień stanowiły 2 uniwersytety w Krakowie i w Wilnie, nazwane szkołami głównymi. Finansowanie systemu zapewniono, nakładając na tych, którzy przejęli majątki zakonu jezuitów, obowiązek przekazania przekazywania pewnej części dochodów na szkoły. Zmiany w szkolnictwie przyniosły dobre skutki. Jezuici tworzyli swoje kolegia, aby wykorzenić w Polsce protestantyzm. Gdy osiągnęli swój cel, poziom nauczania w tych szkołach bardzo się obniżył. Szkoły prowadzone przez Komisję Edukacji Narodowej ukształtowały wielu nowocześnie i patriotycznie myślących obywateli.